A ze mną w studiu politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Panie profesorze, czy mamy polityczny, sondażowy patr? Tak polska polityka wchodzi w rok 2026?
No, trochę te sondaże się zamroziły rzeczywiście, bo ten układ, który w tej chwili widzimy, który właściwie nie wskazuje jasno zwycięzcy, on się tak mniej więcej w październiku, listopadzie ukształtował. No i wygląda na to, że na razie on jest dość stabilny, bo kolejne sondaże odtwarzają ten układ, te przesunięcia są właściwie, to można zrzucić na karb po prostu błędu statystycznego. Natomiast też trzeba pamiętać, że my w tej chwili badamy scenę polityczną w tych sondażach jakby w takim stanie, w jakim ona jest w tej chwili. Mhm. I tutaj przenoszenie tych wyników na wybory za niemal 2 lata, no to jest troszeczkę taka spekulacja słabo osadzona w rzeczywistości, dlatego że zapewne ta scena polityczna przed wyborami się przebuduje. A więc siłą rzeczy te głosy na pewno inaczej będą się układały i w sondażach, i potem później w wyborach. Ale na razie to się chyba niewiele zmieni, dlatego że właśnie z racji tego, że wybory do Sejmu będą zapewne jesienią przyszłego roku dopiero, to jeżeli ktoś by chciał coś zmieniać na scenie partyjnej, to w tej chwili jest trochę za wcześnie. To myślę, że gdzieś, no powiedzmy po wakacjach jakieś ruchy mogą się zacząć. Natomiast w tej chwili przez kilka miesięcy wydaje mi się, że to wszystko zostanie tak jak jest.
Największy wzrost poparcia odnotowuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Czy Braunowi idzie w górę, bo PiSowi spada? Czy to trochę nie przypomina takiej sytuacji z roku 2007, gdy wyborcy byli rozczarowani tym brakiem koalicji i sporem PO-PiS?
Znaczy, to można na te wyniki patrzeć trochę inaczej. To znaczy, jeżeli my nie patrzymy na poszczególne partie, a spróbujemy je poblokować. Mm-hmm. Z jednej strony te partie, powiedzmy, koalicji, z drugiej strony te partie opozycyjne, czy to w opozycji parlamentarnej, czy tej takiej pozaparlamentarnej trochę też, tak jak właśnie partia Brauna, no to widać, że jakby na poziomie między blokami mamy do czynienia z pewnym stabilnym układem. To się prawie nie zmienia. Natomiast to, co się zmienia, to zmienia się układ sił wewnątrz tych bloków. Mm-hmm. I jeśli chodzi o prawicę, no to tam mamy z taką sytuacją w tej chwili do czynienia, że Braun rośnie kosztem, co ciekawe, PiSu także, ale co ciekawe, także Konfederacji, tej, nazwijmy to tak, tradycyjnej Konfederacji, prawda? To znaczy tej Konfederacji Mentzena. Mm-hmm. I tutaj widać, że te przesunięcia wewnątrz tego bloku następują. No i to właśnie powoduje ten stan nierównowagi, o którym mówiliśmy. To znaczy, jeszcze do niedawna wydawało się, że po przyszłych wyborach ta koalicja PiS-Konfederacja będzie mogła liczyć na większość. No w tej chwili wygląda, że bez właśnie tej Konfederacji Brauna tej większości się nie stworzy, a myślę, że to nie jest sytuacja komfortowa ani dla właśnie konfederatów, ani dla PiSu. No, oni się oczywiście nie będą w tej chwili w żaden sposób odżegnywać od takiej koalicji, natomiast no to się wydaje w praktyce niezwykle trudne i ryzykowne. I myślę, że no tutaj wszyscy będą szukać jakiegoś innego rozwiązania właśnie na ten czas przed wyborami.
A czy wierzy pan w deklarację prezesa Kaczyńskiego, że nie będzie koalicji PiSu z Konfederacją?
Myślę, że jeżeli to by zależało tylko od Jarosława Kaczyńskiego, to pewnie by tej koalicji nie było. Mm-hmm. Wydaje mi się, że co prawda Kaczyński słynie z tego, że podejmuje różne nieortodoksyjne rozwiązania polityczne. Kiedyś koalicji z Samoobroną też miało nie być, a była. No ale jednak myślę, że to byłoby jednak troszeczkę za daleko i za dużo jak na Jarosława Kaczyńskiego.
Natomiast mówił o prorosyjskości Konfederacji.
Na przykład. Mhm. Natomiast to nie tylko on będzie decydował. To znaczy tam widać coraz wyraźniej, że jednak bardzo silną pozycję zaczynają w PiSie zdobywać na zapleczu ci politycy, którzy stoją za Kaczyńskim. No i to jest naturalny proces, no choćby wynikający z tego, że Jarosław Kaczyński no jednak jest już coraz starszy i z roku na rok ta jego pozycja w partii będzie oczywiście stopniowo słabła. On będzie symbolem, on będzie na pewno takim, można powiedzieć, honorowym liderem, natomiast tą praktyczną politykę będą robić już politycy o generację młodsi.
A ten rok może przynieść dla PiS-u trzęsienie ziemi? Jak zakończy się ta wojna frakcji? Opatrzymy na to. Mówimy o Maślarzach.
Wydaje mi się, że tak może być, natomiast to jeszcze chwilę potrwa, bo tak jak powiedziałem, w tej chwili, jeżeli nawet ktoś ma pomysł na jakąś inną inicjatywę polityczną...
Mateusz Morawiecki? No tutaj na przykład.
Wydaje mi się, że w Polsce byłoby miejsce na jeszcze jedną partię.
Formację.
Taką bardziej, powiedziałbym... No nazwijmy to tak, bardziej liberalnie,
coś liberalną pomiędzy Konfederacją,
gdzieś pomiędzy PiS-em a Konfederacją, o może to tak najlepiej powiedzieć, no ale to jest jeszcze za wcześnie na taki ruch. Jeżeli w wyborach to by miało zadziałać z takim efektem nowości, to trzeba jeszcze parę miesięcy poczekać, więc to się bardzo różnie może ułożyć. Ale no, myślę, że jakieś właśnie ruchy na tej naszej scenie partyjnej nastąpią. Nie wykluczałbym ich także po drugiej stronie, dlatego że mamy tutaj do czynienia, no już jedna decyzja zapadła, prawda? Znaczy mamy koalicję obywatelską, to przecież ten proces połączenia trzech ugrupowań się dokonał. I myślę, że nad tym nie koniec, bo tutaj jest kilka znaków zapytania, które dotyczą i PSL-u, i Polski 2050, i także Lewicy. A więc wydaje mi się, że ten układ na wybory nie zostanie utrzymany tak, jak on wygląda w tej chwili.
Minister Pełczyńska-Nałęcz czy Hani Kloska? Kto ma większe szanse dziś na zostanie przewodniczącą Polski 2050?
O, to jest trudne pytanie, dlatego że tak naprawdę tu się rysują właściwie dwa scenariusze. To znaczy ja sobie policzyłem te głosy, które padły w tym pierwszym głosowaniu i jeżeli rzeczywiście prawdą jest to, co słychać w mediach o tym sojuszu przeciwko Pełczyńskiej-Nałęcz, czyli można powiedzieć takiego porozumienia.
Tak, wszyscy kontrkandydaci zadeklarowali poparcie dla Hani Kloski.
No właśnie, jeżeli to się ziści, to właśnie pani Henning-Kloska zostanie nową szefową Polski 2050, ale tylko wtedy. Dlatego, że jeżeli zwolennicy jednej osoby z tej trójki właściwie, prawda, która odpadła, jeżeli ktoś z tej grupy jednak zmieni swoje tutaj sympatię, no to to oczywiście pani Pełczyńskiej-Nałęcz wystarczy, no bo ona ma tą pulę głosów na wejściu, ma większą. No i wygląda na to, że jej zwolennicy oczywiście to głosowanie powtórzą. No ale właśnie to jest to pytanie, czy będzie mogła pozyskiwać głosy od innych i ile tych głosów pozyska. Także wbrew pozorom wydaje mi się, że...
Może być na żyletki.
Może być bardzo blisko, ale paradoksalnie właśnie ta druga kandydatura, właśnie pani Henning-Kloska, wydaje się być w sytuacji troszeczkę lepszej, bo ona ma skąd te głosy zdobywać. To trochę przypomina, jak sobie wrócimy do tych historii z zeszłego roku majowo-czerwcowych, kiedy analizowaliśmy szanse Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. No to jest trochę podobna sytuacja. Czasami ten drugi właśnie w tej drugiej turze wyborów ma większe szanse ze względu na to, że ma jakby większy zapas tych wyborców, z których może ewentualnie czerpać.
A może być rozłam w partii po wyborach?
Tego też bym nie wykluczył. Tego też bym nie wykluczył. To się mieści w tym scenariuszu zmian właśnie na scenie politycznej, o którym mówiłem. Ale to po pierwsze zależy, no właśnie, jaki będzie wynik tego dzisiejszego głosowania.
Ja przypominam sobie ten list Michała Kobosky, który powiedział, że zmiana będzie tylko dobra, gdy nie wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Ona ma bardzo silny taki negatywny elektorat i dużą grupę przeciwników. I nie wiadomo, jak to się potoczy. Tu wiele będzie zależało od takich pierwszych ruchów tej osoby, która wygra. Znaczy to, co...
Czy będzie konsolidacyjna?
Tak jest, no bo to jest podstawowe zadanie dzisiaj nowej liderki Polski 2050, żeby tą partię na nowo połączyć, pozbierać, skonsolidować. No i to tak naprawdę to się w ciągu kilku pierwszych tygodni rozstrzygnie, czy ten proces będzie miał szansę, czy jednak ci liderzy, którzy rywalizowali o przywództwo, oni się jednak rozejdą i będą szukali jakiejś własnej drogi politycznej.
Partia z nowym liderem może się podnieść, czy zniknie ze sceny politycznej?
trudno będzie się podnieść w Polsce 2050. Oczywiście zmiana lidera jest zawsze pewną szansą, natomiast no, oni spadli bardzo nisko i to jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz, ten spadek się utrwalił. To nie jest tak, że to jeden czy drugi sondaż. Tu widać, że ta partia szoruje po dnie już praktycznie cały 2025 rok i będzie bardzo trudno się pozbierać, jeżeli no, to by musiało oznaczać tak naprawdę, że ta liczba wyborców, którzy będą chcieli głosować na Polskę 2050, no, wzrośnie czterokrotnie, biorąc pod uwagę dzisiejszy układ sondażowy, więc może być oczywiście ciężko. Natomiast to nie oznacza, że ta partia, mając choćby jednak ciągle posłów, a więc licząc się w polskiej polityce, no nie będzie na przykład dobrym partnerem do jakiejś koalicji wyborczej, którą znowu przed 2027 roku partie będą gdzieś tam zawierać. Politycy też czytają te same sondaże, które my tutaj komentujemy, no i także wyciągają
wnioski.
I też
nas słuchają. A czy wybór przewodniczącego może zagrozić w jakiś sposób premierowi, Donaldowi Tuskowi?
Znaczy ja myślę, że to będzie próba wzmocnienia w koalicji pozycji Polski 2050, która po rozpadzie tej formy organizacyjnej trzeciej drogi troszeczkę jakby znalazła się gdzieś tam na marginesie. Tutaj lewicy udało się zdobyć tą posadę marszałka Sejmu. Polska 2050 tutaj czeka na to stanowisko wicepremiera, ale ja myślę, że premier także czeka na wybory i tutaj wiele jego decyzji będzie zależało od tego, co się dzisiaj wydarzy. Natomiast ja myślę, że tu jeszcze jedną rzecz jednak warto powiedzieć mocno na plus dla Polski 2050. To znaczy ja jestem pod wrażeniem demokratyczności tej partii. No to jest w Polsce rzeczywiście ewenement, że w partii politycznej odbywają się prawdziwe wybory, jest prawdziwa konkurencja.
Chociaż nie było takiej debaty.
No debaty rzeczywiście nie było, natomiast no, tutaj jest jakiś wybór. Polskie partie polityczne idą zazwyczaj taką drogą, że my wynik wyborów przewodniczącego znamy na wiele tygodni przed samym głosowaniem. I tutaj rzeczywiście Polska 2050 się korzystnie wyróżniła na tle tych pozostałych ugrupowań.
Jak pan profesor ocenia spotkanie prezydenta z premierem? Czy to było takie pojednanie?
Nie, nie sądzę. Tutaj nie widać żadnych oznak pojednania. Myślę, że jakieś bieżące sprawy być może zostaną jakoś
uporządkowane.
Tam
uporządkowane. Ten podział kompetencji. Prezydent będzie zajmował się relacjami z USA, a premier skupi się na rozmowach z Europą?
Znaczy prawdopodobnie tutaj przede wszystkim te kwestie bezpieczeństwa będą musiały być jakoś ułożone. Prawdopodobnie uda się rozwiązać ten kryzys taki awansowy, związany z tymi nominacjami w służbach specjalnych.
Myślę, a to chyba przyniesie teraz spotkanie.
Tak, prawdopodobnie. Tak. To jest droga w tym kierunku.
Siemoniaka, ministra służb specjalnych z prezydentem.
Natomiast to są takie taktyczne decyzje, konieczne w gruncie rzeczy z punktu widzenia sytuacji, w jakiej jest Polska. Natomiast tutaj takiego politycznego przełomu nie ma i moim zdaniem nie należy się go spodziewać. Znaczy, każde takie spotkanie budzi takie nadzieje, że to już teraz będzie tak, że no, te spory ucichną. Moim zdaniem nie ucichną. Proszę zauważyć, bardzo symptomatyczna historia. Mamy zapowiedziane spotkanie z premierem. Premier już jest niemal w drodze do Pałacu Prezydenckiego, a w tym momencie zostaje ogłoszona informacja o trzech wetach. No to nie jest wyciągnięcie ręki do zgody. Mhm. To jest jakby kolejny etap konfrontacji.
Ale premier nie wyprowadził się z równowagi.
No, myślę, że premier się akurat tego spodziewał, więc to nie jest nic tutaj nowego, jeśli chodzi o tą praktykę tych relacji między pałacami prezydenckim i tym pałacem rządowym. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to tutaj żaden sojusz polityczny się nie wydarzy. Tu będzie walka do samego końca.
Czyli prezydent dalej będzie wetował ustawę.
Tak, ja myślę, że to jest coś, na co koalicja musi być przygotowana. Myślę, że za chwilę będziemy mieli kolejne pole walki, jeśli chodzi o budżet. Mhm. Tutaj prezydent oczywiście akurat budżetu zawetować nie może, ale odeślę do Trybunału Konstytucyjnego. I tak się to będzie kręciło. Tak naprawdę jedyną szansą...
Ustawa o statusie osoby najbliższej.
Oj tak, to na pewno, ale to tutaj wydaje mi się, że
prezydent zawetuje.
Że sprawa jest że to weto jest pewne, więc tutaj nie należy specjalnie oczekiwać jakiejś zmiany. Natomiast to tak naprawdę wybory parlamentarne przesądzą. To znaczy, jeżeli dojdzie do zmiany władzy, no to ten układ będzie zupełnie inaczej wyglądał i prezydent będzie pewnie jednym z liderów tego nowego obozu politycznego, który będzie w Polsce rządził. Jeżeli do tej zmiany władzy nie dojdzie, no to najprawdopodobniej wtedy będzie szansa na jakiś przełom, no bo rzeczywiście wtedy prezydent się przekona, że ta konfrontacyjna postawa nie przynosi najlepszych efektów. No i mając już pewnie gdzieś tam w okolicach 28 roku w głowie ewentualną reelekcję, będzie prawdopodobnie próbował te relacje z takim nowym rządem ułożyć inaczej. Natomiast te miesiące do jesieni przyszłego roku to moim zdaniem będzie wojna na górze i tutaj kolejne odsłony po prostu w postaci właśnie wet, w postaci pewnie odrzucania projektów prezydenckich, no i takich można powiedzieć medialnych uszczypliwości, to będziemy obserwować, że tak powiem, na co dzień.
Czy marszałek Czarzasty sprawdza się w roli?
Trudno powiedzieć, no na razie on tam nie za wiele miał czasu,
bo ale to, pewne
bo
zmiany
to chyba
już
ze dwa posiedzenia się odbyły pod jego kierownictwem. To jest doświadczony polityk, więc ja myślę, że on sobie w kierowaniu Sejmem oczywiście bardzo dobrze poradzi. Widać trochę inny styl na pewno, to znaczy o ile Szymon Hołownia starał się być takim bardzo koncyliacyjnym marszałkiem, Czarzasty się jednoznacznie jak gdyby sytuuje politycznie po stronie właśnie większości rządzącej, ale to trudno z tego oczywiście czynić zarzut. No zobaczymy, jak to w następnych miesiącach będzie wyglądało, no ale zaczął ciekawie, to znaczy to jest, można powiedzieć, inny styl marszałkowania. No i będziemy mieli okazję porównać po pewnym czasie, jak to zostanie odebrane, jak to zostanie ocenione. Natomiast z punktu widzenia politycznego, jak mówię, tutaj doświadczenie Czarzastego jest na tyle ogromne, jeszcze wsparte Markiem Siwcem jako szefem kancelarii, więc to są rzeczywiście polityczni wyjadacze, którzy na pewno całą tą sytuację parlamentarną będą w stanie sensownie kierować.
A dlaczego zdaniem pana premier Donald Tusk wyrzucił do kosza ważny dla nowej lewicy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy? Czy celowo uderza w lewicę?
No bo lewica ostatnio troszeczkę urosła. Więc,
sondażowo.
Tak, urosła także sondażowo, ale urosła także w koalicji. Mm-hmm. Więc myślę, że tutaj to trochę jest tak, że premier Tusk lubi taki styl uprawiania polityki polegający na dzieleniu i rządzeniu. Tutaj no ci, co trochę poszli za mocno do góry, to ich trzeba usadzić. Dowartościować trzeba tych, którzy no, mieli kłopoty, tak żeby ta sytuacja w koalicji się wyrównała. Ja myślę, że po wyborach tych dzisiejszych, o których mówiliśmy w Polsce 2050, sądzę, że to, co od miesięcy się nie wydarzyło, czyli to, że na przykład nowy lider partii nie mógł się jakoś do Tuska dostać. Myślę, że to się natychmiast zmieni i sądzę, że szybko będziemy mieli takie spotkanie. No ale to jest taka gra koalicyjna, żeby tutaj zachować jakąś równowagę, to oczywiście premier od czasu do czasu właśnie takie działania dyscyplinujące tu i ówdzie podejmuje wobec koalicjantów.
Mercosur jest dużym problemem dla rządzących?
On jest dużym problemem, chociaż bardziej powiedziałbym takim medialnym niż rzeczywistym, dlatego że tutaj my bardziej mamy pewien obraz tej umowy, który został wykreowany przez jej przeciwników, niż to, co tam rzeczywiście jest. To znaczy tam bardzo wiele tych formułowanych obaw zapewne się nie ziści, natomiast no, to, co dzisiaj jest w polityce ważne, to są emocje. No i oczywiście to jest takie hasło, które no, budzi w wielu grupach społecznych takie bardzo negatywne konotacje. Myślę, że to w ostatecznym rachunku nic z tych strasznych rzeczy tutaj w Polsce nie nastąpi, które mają nastąpić. Natomiast, bo to jest też trochę taka sytuacja w innych krajach. To znaczy są pewne grupy i środowiska zawodowe, które są bardzo niezadowolone z tej umowy, ale są takie środowiska i to też trzeba powiedzieć, one w Polsce także są, które z tą umową wiążą wielkie nadzieje. Więc tutaj no, będzie tak, że pewnie jedni trochę zyskają, drudzy trochę stracą, ale na pewno jakiejś wielkiej katastrofy z tego powodu nie będzie.
Jakie największe wyzwanie dla rządzących będzie w nowym roku?
No utrzymać się przy władzy po prostu. bardzo źle się rządzi, jeżeli no właściwie nigdy nie wiadomo, która ustawa zostanie przepuszczona, która zawetowana, a wychodzi na to, że wszystkie te, które są ważne dla koalicji, no raczej są blokowane, więc tu będzie to trudny czas dla tych, którzy rządzą.
I trudny czas także na arenie międzynarodowej.
Oj tak, to niewątpliwie. Myśmy dzisiaj w ogóle o tym wątku nie wspominali, natomiast ta sytuacja jest rzeczywiście niezwykle złożona, skomplikowana i kto wie, czy rok 2026 znowu nie przyniesie nam jakichś nowych dramatycznych konfliktów dotyczących czy to Bliskiego Wschodu, czy Tajwanu, czy Grenlandii, kto by pomyślał, że to może być taki punkt zapalny, ale to jest rzecz trudna dzisiaj do przewidzenia.
I tu stawiamy kropkę. Politolog, profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.